A w naszym programie czas już na wiadomości.
Minister finansów z rezerwą podchodzi do pomysłu podniesienia kwoty wolnej od podatku. Straszy potrzebą wprowadzenia podatku katastralnego.
Mateusz Szczurek odpowiadał dziś na pytania dziennikarza w jednej ze stacji radiowych. Ocenił, że kwota wolna od podatku jest tępym instrumentem, to znaczy drogim i niekoniecznie przekładającym się na efekty społeczne i poprawę systemu podatkowego.
Powiedział, że te kraje, które mają wyższą kwotę wolną, mają kilkaset razy wyższe podatki od nieruchomości. Podatek katastralny w zamian za wyższą kwotę wolną, proszę bardzo, ale tego już nie słyszymy, zaznaczył Szczurek.
Poseł Maria Zuba z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych nie zgadza się z ministrem. Mówi, że podniesienie kwoty wolnej od podatku oznacza pomoc dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dla obywateli, a to przekłada się na wzrost PKB.
W naszym kraju produkt krajowy brutto tworzony jest nie przez wielki kapitał, bo wielki kapitał ucieka ze swoimi środkami za granicę, ale przez obywateli. Jest to wzrost gospodarczy konsumpcyjny, wydatkując pieniądze na zakup książek, ubranek dla dzieci, czy też chleb i żywność, my powodujemy wzrost gospodarczy. I dlatego im więcej zostanie pieniędzy w portfelach Polaków, tym jest większa szansa na to, że ten wzrost będzie się powiększał. I dlatego to jest nieuczciwe mówienie, że ten wzrost nie ma znaczenia na to, co się dzieje w sferze gospodarczej.
Obecnie w Polsce kwota wolna od podatku wynosi około 750 euro. Jest ona znacznie mniejsza niż w innych krajach unijnych. Na Cyprze kwota ta wynosi 19,5 tysiąca euro, w Wielkiej Brytanii 13,5 tysiąca euro.
Podniesienie kwoty wolnej od podatku znalazło się wśród zapowiedzi kandydatki PiSu na premiera Beaty Szydło, złożonych podczas sobotniej konwencji tej partii w Warszawie.
Sejm zajmie się właśnie senackim projektem dotyczącym zasad zwrotu warszawskich nieruchomości właścicielom wywłaszczonych tak zwanym dekretem Bieruta.
Senat zaproponował nakaz zawierania umów zakupu roszczeń w formie aktu notarialnego. Zdaniem Senatu propozycja, by miasto w ciągu 30 dni od sprzedaży mogło odkupić nieruchomość od nabywcy roszczenia po cenie, jaką on zapłacił, ukróciłaby spekulacyjny obrót roszczeniami.
Według senatorów nowelizacja m.in. ustawy o gospodarce nieruchomościami ma pomóc rozwiązać problem poprzez prawo pierwokupu nieruchomości dla miasta Warszawy lub Skarbu Państwa.
Wojciech Gruszczyński z Zrzeszenia Osób Objętych Dekretem Warszawskim Dekretowiec wskazuje, że projekt jest niekonstytucyjny. Jednak, jak dodaje, politycy tego nie uwzględnili.
Trybunał Konstytucyjny rozważał skargę na artykuł 215 UGN-u ustawy gospodarki nieruchomościami. Ten artykuł daje możliwość podstawę uzyskania odszkodowania, ale nie dla wszystkich dawnych właścicieli nieruchomości warszawskich. Wtedy posłowie, nie wiem dlaczego, ani żadna komisja nie wzięła pod uwagę głosu Trybunału Konstytucyjnego. Jest to drugi głos. Po raz pierwszy w 89 już roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał skargę na praktycznie ten sam przepis. Ta ustawa, która poprzedzała, została teraz zastąpiona ustawą o gospodarce nieruchomości. I jest rzeczą zastanawiającą, dlaczego 15 lat temu, mimo zastrzeżeń Trybunału Konstytucyjnego, został w tej samej literalnej postaci przemycony niemalże niekonstytucyjny przepis.
Rząd miał pozytywnie odnieść się do projektu, jednak chce, by w trakcie dalszych prac określono skutki finansowe projektowanej ustawy.
Z okazji 50. rocznicy wystosowania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w Sejmie otwarto dziś wystawę pod tytułem Odwaga i pojednanie.
Najważniejszym eksponatem, który można obejrzeć, jest oryginał listu, który został wręczony 18 listopada 65 roku podczas Soboru Watykańskiego II.
Był on pierwszą inicjatywą zmierzającą do pojednania pomiędzy Polakami i Niemcami po II wojnie światowej.
Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, podkreśla, że wystawa dokumentuje historię polsko-niemieckich relacji ostatnich kilkudziesięciu lat.
Wystawa opowiada tę historię od 1 września 1939 roku, czyli zaczynamy od tego najtragiczniejszego rozdziału w historii relacji polsko-niemieckich związanych z martyrologią Polaków i pokazujemy jakby na jakim trudnym fundamencie było budowane to pojednanie i dochodzimy do lat 90., czyli właśnie najpierw msza pojednania w Krzyżowej w 1989 roku, 1990 to jest traktat graniczny polsko-niemiecki, ostatecznie regulujący kwestie granic na Odrze i Nysie-Łużyckie. Najważniejszym obiektem, który pokazujemy na tej wystawie, jest oryginał listu polskich biskupów z 1965 roku. Ten list po raz pierwszy pokazujemy w Polsce.
Na liście widnieją podpisy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i przez ówczesnego arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły.
Dokument można oglądać w Sejmie do 26 czerwca, a wystawę do 29. Wystawę będzie można obejrzeć wkrótce także w Bundestagu i innych miastach Niemiec.
Za 10 lat kraje Eurolandu mogą mieć własny budżet. Takie rozwiązanie znalazło się w raporcie zatytułowanym Dokończenie budowy Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.
Pod dokumentem podpisany się m.in. szef Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Politycy proponują silniejszą integrację 19 krajów Eurostrefy.
Raport, który przytacza jeden z dzienników, przewiduje 3 etapy dochodzenia do wspólnego budżetu. Pierwszy, który trwa, dotyczy koordynacji polityk budżetowych. Drugi zakłada Unię Bankową. Trzeci etap wymagałby zmiany prawa. Powołany zostałby minister budżetu i szef Eurogrupy.
Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, mówi wprost, oddzielny budżet oznaczałby upadek Unii Europejskiej.
Gdyby do tego doprowadziły, oznaczałoby zmniejszenie nakładów do tego wspólnego budżetu obejmującego 28 krajów. No i mówiąc szczerze, kres Unii Europejskiej w dotychczasowym kształcie. Mam nadzieję, że przywódcy tych głównych krajów unijnych jednak zdają sobie sprawę, do czego prowadzą, zwłaszcza, że zachęcanie pozostałych do wejścia do strefy euro w sytuacji, kiedy ona jest ciągle walącym się domem, jest nieporozumieniem.
Obecnie wspólna waluta obowiązuje w 19 krajach Unii Europejskiej. Ostatnim krajem, który przyjął euro, jest Litwa. Z badań wynika, że większość Polaków jest przeciwna wstępowaniu do eurostrefy.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.